Lekcja siódma, 13 listopada. Prawo i łaska sobota, po południu, 6 listopada. Tekst pamięciowy. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. List do Galatów 2:21. Chrześcijanie z większości kościołów mówią o prawie i łasce oraz starają się zrozumieć ich wzajemną zależność. Prawo jest Bożą normą świętości i sprawiedliwości, a złamanie go jest grzechem. Każdy zaś, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 1 list Jana 3:4 Biblia Romaniuka. A ponieważ wszyscy dopuściliśmy się i dopuszczamy się przestępstwa prawa, Pismo wyraźnie mówi, że cała ludzkość znajduje się pod władzą grzechu. List do Galatów 3:22 Biblia Romaniuka. Dlatego jedynie łaska Boża może nas zbawić. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, list do Efezjan 2:8. Oczywiście pozostaje jedynie drobiazg w postaci siódmego dnia tygodnia, soboty, jako części prawa Bożego. Z różnych powodów wielu chrześcijan postanowiło, przynajmniej do tej pory, odrzucić szabat, wysuwając rozmaite słabe tłumaczenia, by usprawiedliwić te decyzje. Jednak jest to temat na inną lekcję. Wyrażany w różny sposób i w różnych okolicznościach temat prawa i łaski z pewnością przewija się przez całą Biblię, w tym także przez Księgę Powtórzonego Prawa. I rzeczywiście księga ta przedstawia zależność między prawem i łaską, ale w szczególnym kontekście. Niedziela 7 listopada. Prawo w niebie. Bóg jest Bogiem miłości, a miłość jest nadrzędną zasadą Jego charakteru i podstawą Jego panowania. A ponieważ Bóg pragnie, byśmy tę miłość odwzajemniali, to stworzył nas jako moralne istoty obdarzone moralną wolnością, wolnością nierozerwalnie związaną z miłością. Niezbędne dla istnienia moralnej wolności jest prawo moralne. Cząstki subatomowe, potężne fale oceaniczne czy egzotyczne kangury, choć w taki czy inny sposób poruszają się i istnieją zgodnie z prawem naturalnym, nie potrzebują ani nie przestrzegają prawa moralnego. Jedynie żywe istoty, mające poczucie moralności, są w stanie przestrzegać prawa moralnego. A co za tym idzie, Bóg już w niebie ustanowił prawo moralne obowiązujące aniołów. Przeczytaj Księgę Ezechiela 28:15-16, gdzie jest mowa o upadku Lucyfera w niebie. Znaleziono w nim nieprawość. Zobacz Księgę Ezechiela 28:15 Biblia Interlinearna, gdyż zgrzeszył, zobacz Księgę Ezechiela 28:16. Jak użycie tych słów w niebiańskim kontekście świadczy o istnieniu prawa moralnego w niebie. Księga Ezechiela 28:15-16. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Nieprawość oraz grzech są słowami używanymi tutaj wśród nas, ludzi. Jednak w Piśmie Świętym użyto tych samych pojęć także w związku z wydarzeniami w niebie, czyli w zupełnie innej części stworzonego świata. Powinno to mówić nam coś o tym, co istnieje zarówno w niebie, jak i na ziemi. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzeszne? Ależ nigdy. Lecz gdyby nie prawo, w ogóle nie poznałbym grzechu. Nie wiedziałbym, co to jest pożądliwość, gdyby prawo nie powiedziało, nie pożądaj. List do Rzymian 7:7 Biblia Romaniuka. Jak to samo pojęcie, przynajmniej co do zasady, działało, funkcjonowało w niebie, gdzie mieszkają moralne istoty, aniołowie. Ellen White wyjaśnia, wola Boża wyrażona jest w świętym zakonie, w 10 przykazaniach, a zasady tego zakonu są zasadami nieba. Aniołowie niebiescy nie osiągają wyższego stopnia umiejętności nad poznanie woli Bożej, a najwyższą służbą, jaką mogą się zajmować, jest wykonywanie tejże woli. Niebo, ziemia, w rozważanej tu sprawie nie ma to żadnego znaczenia. Tam, gdzie istnieją moralne istoty, musi istnieć także Boże moralne prawo kierujące nimi, a przekroczenie tego prawa, tak w niebie, jak i na ziemi, jest grzechem. Dlaczego pojęcie prawa moralnego jest nierozerwalnie związane z istnieniem moralnych istot? Gdyby nie prawo, co definiowałoby moralność i niemoralność? Poniedziałek 8 listopada. Prawo w Księdze Powtórzonego Prawa. Hebrajczycy, wybrany lud Boży, dotarłszy do granicy Kanaanu, mieli wreszcie posiąść kraj obiecany im przez Boga. Jak to już zauważyliśmy, Księga Powtórzonego Prawa to ostatnie pouczenia Mojżesza dla Hebrajczyków przed ich wkroczeniem do ziemi obiecanej. Wśród tych pouczeń przewija się raz po raz nakaz posłuszeństwa. Co jest w tych wersetach wyrażane raz po raz i dlaczego jest to tak ważne dla ludzi? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 4:44. A taki zakon przedłożył Mojżesz synom izraelskim. Piąta Księga Mojżeszowa 17:19 i będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. Piąta Księga Mojżeszowa 28:58. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga Twego. Piąta Księga Mojżeszowa 30:10. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga Twego, i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga Twego, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Piąta Księga Mojżeszowa 31:12. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i obcych przybyszów, którzy przebywają w Twoich bramach, aby usłyszeli i aby nauczyli się bojaźni Pana, Boga Waszego, i pilnie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Piąta Księga Mojżeszowa 32:46. Rzekł do nich jeszcze. Weźmiecie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Nawet pobieżna lektura Księgi Powtórzonego Prawa wskazuje na to, jak ważne było dla Izraelitów posłuszeństwo prawu Bożemu. Był to ich rzeczywisty obowiązek wynikający z przymierza. Bóg już uczynił dla nich tak dużo, ale i nadal zamierzał uczynić jeszcze więcej tego, czego nie byli w stanie uczynić oni sami i na co nie zasługiwali, na tym polega łaska, że Bóg daje nam to, na co nie zasługujemy. W odpowiedzi na to Bóg oczekiwał od nich posłuszeństwa Jego prawu. Nie inaczej jest i dzisiaj. Łaska Boża zbawia nas niezależnie od uczynków prawa, twierdzimy bowiem, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, bez udziału uczynków prawa, List do Rzymian 3:28, Biblia Romaniuka. A naszą odpowiedzią na to jest posłuszeństwo boskiemu prawu. Jesteśmy posłuszni prawu nie w daremnym dążeniu, by być przez nie zbawieni, jako że dzięki uczynkom wymaganym przez prawo żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu, List do Rzymian 3:20, Biblia Tysiąclecia, ale w wyniku zbawienia, które łaskawie otrzymaliśmy. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, Ewangelia Jana 14:15. Księgę Powtórzonego Prawa możemy postrzegać jako jedną wielką lekcję łaski i prawa. Przez łaskę Bóg odkupuje nas, czyniąc dla nas to, czego sami nie jesteśmy w stanie uczynić, tak jak Izraelici nie byli w stanie sami wyzwolić się z niewoli egipskiej, a w odpowiedzi na to żyjemy przez wiarę w posłuszeństwie Bogu i Jego prawu. Od upadku Adama aż do tych ludzi, którzy przeżyją czas ucisku i znamienia bestii, wierzący są przedstawiani jako ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, Objawienie Jana 14:12. Albowiem więź Boga z Jego ludem przymierza jest oparta na prawie i łasce. Poprzez swoją łaskę Bóg przebacza nam przestępowanie boskiego prawa i uzdalnia nas do Jego przestrzegania, posłuszeństwa wynikającego z naszej więzi przymierza z Bogiem. Jak możemy uniknąć pułapki legalizmu w dążeniu do posłuszeństwa prawu Bożemu? Wtorek 9 listopada. Lato flach. Ludzie nieufni, powątpiewający i szukający jakiegoś powodu, by odrzucić Biblię, często wskazują na mocne słowa Boga występujące w Starym Testamencie. Twierdzą, że Bóg Starego Testamentu był okrutny, mściwy i niegodziwy, zwłaszcza w przeciwieństwie do Jezusa. Nie jest to nowy zarzut, ale nadal pozostaje tak samo błędny, jak był wtedy, gdy po raz pierwszy podniesiono go przed wiekami. Raz po raz Stary Testament przedstawia Pana jako miłującego swój starożytny lud, Izraelitów, i pragnącego jedynie tego, co najlepsze dla nich. Ta miłość Boga do swojego ludu została bardzo wyraźnie podkreślona w Księdze Powtórzonego Prawa. Jaki jest bezpośredni kontekst tych wersetów i czego uczą one o tym, co Bóg czuł do swojego ludu mimo ludzkich grzechów? Czego wersety te uczą o łasce Bożej? Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 10:1-15. W owym czasie rzekł Pan do mnie, wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i wstąp do mnie na górę. Sporządź sobie też drewnianą skrzynię, a ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które ty potłukłeś, i włożysz je do skrzyni. Sporządziłem więc skrzynię z drzewa akacjowego, wyciosałem też dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, i z tymi dwiema tablicami w ręku wstąpiłem na górę. I napisał Pan na tablicach takim pismem, jak poprzednio, 10 słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i wręczył mi je Pan. A obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablicę do skrzyni, którą sporządziłem, i były tam, jak mi rozkazał Pan. Synowie Izraelscy wyruszyli z Beerot Jaakanitów do Mosery. Tam umarł Aaron i tam został pogrzebany, a syn jego Eleazar objął urząd kapłański zamiast niego. Stamtąd ruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbaty, ziemi obfitującej w potoki. W tym czasie oddzielił Pan plemię Lewiego do noszenia skrzyni przymierza Pana, do stawania przed Panem, służenia Mu i udzielania w Jego imieniu błogosławieństwa aż do dnia dzisiejszego. Dlatego Lewi nie miał działu ani dziedzictwa ze swymi braćmi. Pan jest jego dziedzictwem, jak mu powiedział Pan, Twój Bóg. Ja zaś pozostałem na górze, jak poprzednio, przez 40 dni i 40 nocy. Także tym razem wysłuchał mnie Pan i nie chciał Cię wytracić. I rzekł Pan do mnie, wstań, wyrusz na czele ludu, niech wejdą i wezmą w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra. Oto do Pana, Twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. Z tych wersetów płynie łaska i miłość Boga do Izraelitów. Zwróć uwagę zwłaszcza na Piątą Księgę Mojżeszowa 10:12-13. Te dwa wersety w Bibliach przetłumaczonych na język angielski są często długim zdaniem pytaniem, i to dość prostym, czego ja, Pan, żądam od Ciebie, jeśli nie chodzenia moimi drogami, miłowania mnie, służenia mi i przestrzegania moich przykazań dla Twojego dobra? Zdanie to jest w liczbie pojedynczej. Choć Bóg mówi do całego narodu, to Jego słowa odniosą skutek jedynie wtedy, gdy zostaną przyjęte indywidualnie przez poszczególne osoby. Całość narodu jest jedynie tak dobra, jak stanowiące ją ludzkie jednostki. Tak więc Pan mówi do Izraelitów indywidualnie, niejako do każdego z nich z osobna. Musimy także zwrócić uwagę na zakończenie Piąta Księga Mojżeszowa 10:13, gdzie Bóg podkreśla, iż każdy Izraelita miał przestrzegać tego wszystkiego dla Twego dobra. Hebrajskie, latof lach. Mówiąc innymi słowy, Bóg polecił swojemu ludowi posłuszeństwo, gdyż od tego posłuszeństwa zależy dobro każdego wierzącego człowieka. Posłuszeństwo Jego prawu, Jego 10 przykazaniom, służy zawsze dobru człowieka. Prawo bywa porównywane do płotu czy muru obronnego, a pozostawanie w jego obrębie sprawia, że wyznawcy Boga są chronieni przed złem, które inaczej wzięłoby nad nimi górę i doprowadziłoby do ich unicestwienia. Krótko mówiąc, z miłości do swego ludu Pan dał wierzącym swoje prawo, a posłuszeństwo jego prawu jest dla ich dobra. W jaki sposób możemy się przekonać, że posłuszeństwo prawu Bożemu rzeczywiście służy naszemu dobru. Środa 10 listopada. Niewolnicy w Egipcie. W Księdze Powtórzonego Prawa pewien temat powtarza się raz po raz. Otóż Pan przypomina swojemu ludowi, Izraelitom, iż wyzwolił ich z niewoli egipskiej. Raz po raz mówi im o tym, co uczynił dla nich, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów. PWT 26, 8. Zobacz także Piąta Księga Mojżeszowa 16, 1-6. Bacz, abyś w miesiącu kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga Twego, gdyż w miesiącu kłosów wyprowadził Cię Pan, Bóg Twój, z Egiptu w nocy. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga Twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez 7 dni. Będziesz jadł przy niej prześniki do chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień Twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni Twojego życia. Przez 7 dni nie pojawi się u Ciebie kwaśny zaczyn na całym Twoim obszarze. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem pierwszego dnia, niech nic nie zostanie przez noc do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości z tych, jakie Pan, Bóg Twój, Ci daje, tylko na miejscu, które Pan, Bóg Twój, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca. O tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu, w gruncie rzeczy w całym Starym Testamencie historia wyjścia z Egiptu jest przywoływana jako przykład wielkiego, łaskawego, Bożego wyzwolenia z niewoli i ucisku. Wyprowadziłem cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem cię, Księga Micheasza 6:4. Myśl ta pojawia się także w Nowym Testamencie, gdzie wyzwolenie z niewoli egipskiej przez wielką moc Bożą jest symbolem zbawienia przez wiarę w Chrystusa. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. List do Hebrajczyków 11:29. Zobacz także, pierwszy list do Koryntian 10:1-4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Gdzie Mojżesz powtarza prawo Boże, 10 przykazań, podstawowy warunek przymierza Izraelitów z Jahwe. Zwróć uwagę na uzasadnienie podane w 4 przykazaniu. Jak ukazuje on prawdę dotyczącą prawa i łaski? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 5:6-22. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan, Twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę. Ale 7. dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Czci ojca Twego i matkę Twoją, jak Ci rozkazał Pan, Twój Bóg, aby długo trwały Twoje dni i aby Ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, Twój Bóg, Ci daje. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Słowa te wypowiedział Pan na górze donośnym głosem do całego waszego zgromadzenia spośród ognia, chmury i mgły, a nic nie dodał. Spisał zaś je na dwukamiennych tablicach, które mi dał. Mojżesz powtarza zasadnicze przykazanie dotyczące odpoczywania w siódmym dniu tygodnia, w sobotę, ale dodaje nowy akcent. Choć w Księdze Wyjścia przytoczona jest treść tego przykazania wypisana na kamiennych tablicach, to jednak tutaj Mojżesz poszerza to, co zostało podane wcześniej. Odtąd Izraelici mają świętować sobotę nie tylko na pamiątkę stworzenia, ale także na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. Łaska Boża wyzwoliła ich z Egiptu i dała im odpoczynek od ich uczynków. Zobacz list do Hebrajczyków 4:1-5. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym i słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu, nie wejdą do odpocznienia mego. Teraz, w odpowiedzi na łaskę daną im przez Boga, mieli być ludźmi łaskawymi wobec swoich bliźnich. Tak więc w tym przypadku siódmy dzień tygodnia, sobota, jest nie tylko potężnym symbolem stworzenia, ale także równie mocnym symbolem odkupienia i łaski. Wszyscy domownicy Izraelitów, nie tylko dzieci, ale także słudzy, a nawet zwierzęta i obcy przybysze, mogli korzystać z odpoczynku. Sobota rozszerzyła łaskę daną Izraelitom także na innych ludzi, w tym również na tych, którzy nie pozostawali w przymierzu z Bogiem. Taki nakaz znajduje się w samym środku prawa Bożego. Co Bóg łaskawie czyni dla swoich wyznawców, to oni także powinni czynić dla innych ludzi. To bardzo proste. W jaki sposób zasada zawarta w tej przypowieści została ukazana w przykazaniu dotyczącym świętowania dnia sobotniego, a zwłaszcza w jego wersji uwydatnionej w Księdze Powtórzonego Prawa? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 18:21-35. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów, i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo zły. Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i to nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Czwartek 11 listopada. nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość. W centrum chrześcijańskiej religii, a właściwie całej biblijnej religii, znajduje się wielki temat usprawiedliwienia wyłącznie przez wiarę. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, list do Rzymian 4:3. W swojej słynnej wypowiedzi Ellen White przedstawiła tę sprawę następująco. Czym jest usprawiedliwienie przez wiarę? Jest dziełem Boga polegającym na położeniu chwały człowieka w proch i uczynieniu dla człowieka tego, czego sam nie jest w stanie uczynić. Gdy ludzie zaczynają dostrzegać swoją nicość, to wówczas są gotowi zostać przyodziani sprawiedliwością Chrystusa. Gdy weźmiemy pod uwagę, kim jest Bóg, jak jest święty w porównaniu z nami i jak nieświęci jesteśmy my w porównaniu z Nim, wówczas uświadomimy sobie, jak zdumiewającym aktem łaski jest zbawienie nas. To właśnie uczynił Bóg. Ten akt łaski został dokonany na krzyżu, gdzie Chrystus, będąc niewinnym, umarł za grzechy winnych. Jak to, co Mojżesz napisał tutaj, objawia w dramatyczny sposób prawdę dotyczącą łaski Bożej danej niegodnym. Jak odzwierciedla to zasadę usprawiedliwienia przez wiarę? Pamiętając o tym kontekście, przeczytaj 5 Księgę Mojżeszowa 9:1-6. Słuchaj, Izraelu. Ty przekroczysz dziś Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie, i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa, pokonasz wielki i rosły lud, Anakitów, których znasz i o których słyszałeś, któż sprosta synom Anaka? Ale dziś poznasz, że Pan, Bóg twój, przechodzi przed tobą jak trawiący ogień. On ich wytępi i On ich powali przed tobą, a ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. Lecz gdy Pan, Bóg twój, wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu: przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, albem wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Gdyby ktoś próbował streścić nauczanie apostoła Pawła na temat Ewangelii, mógłby się posłużyć wyrażeniem z 5 Księgi Mojżeszowa 9:5. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca Bóg postanowił cię zbawić. Uczynił to bowiem ze względu na obietnicę Ewangelii wiecznej, obietnicę daną nam nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Drugi list do Tymoteusza 1:9, zobacz także list do Tytusa 1:2. W nadziei żywota wiecznego, przeobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Skoro obietnica ta została nam dana przed dawnymi wiekami, to z pewnością nie może się opierać na naszych dokonaniach, gdyż wówczas nie istnieliśmy, a tym bardziej nie mieliśmy żadnych dokonań. Krótko mówiąc, mimo naszych błędów, wad i krnąbrności Pan zamierza dokonać wspaniałego dzieła dla nas i w nas. W wyniku tego nakazuje nam, abyśmy byli posłusznymi Jemu i Jego prawu. Obietnica została dana i spełniona. Nasze uczynki i nasze posłuszeństwo, nawet gdybyśmy byli dość dobrzy, a nie jesteśmy, nie są środkiem służącym naszemu zbawieniu. Są co najwyżej jego wynikiem. Pan zbawił nas z łaski, a teraz, gdy jego prawo jest wpisane w nasze serca i jego duch nas wzmacnia, mamy żyć w posłuszeństwie temu prawu. Piątek 12 listopada. Do dalszego studium. Chrystusowy wróg, który zbuntował się przeciwko prawu Bożemu w niebie, działał jako zręczny i doświadczony wódz, wkładając wszystkie swoje siły oraz korzystając z pomocy wszelkich dostępnych środków i wszelkiego oszustwa, by udaremnić prawo Boże, jedyny wierny wykrywacz grzechu i wzorzec sprawiedliwości. Uczeni przypuszczają, że w kosmosie istnieją co najmniej 2 biliony galaktyk. W każdej galaktyce znajduje się średnio 100 miliardów gwiazd. 2 biliony galaktyk po 100 miliardów gwiazd daje łącznie 200 tryliardów gwiazd. Zasadą wszelkiego istnienia jest to, iż projektant czy przyczyna istnienia czegoś musi przewyższać to, co zostało stworzone. Żaden z obrazów hiszpańskiego malarza Pabla Picassa żyjącego w latach 1881-1973 nie przewyższał w żadnej mierze samego artysty. Bóg, który zaplanował i stworzył wszechświat, musi także pod każdym względem przewyższać swoje dzieło. Pamiętając o tym, zastanów się nad początkiem Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana 1:1-3. To znaczy, że Bóg, który stworzył wszystko, co zostało stworzone, 200 tryliardów gwiazd i wszystko inne, uniżył się do tego stopnia, iż stał się ludzkim dzieckiem, by prowadzić bezgrzeszne życie, a potem umrzeć na krzyżu, ponosząc na sobie karę za nasze grzechy i zło spowodowane przez nas, abyśmy mogli skorzystać z obietnicy życia wiecznego. Każdy z nas ma przed sobą tę największą prawdę, łaskę daną nam przez Jezusa Chrystusa na mocy Jego ofiary złożonej za nas na krzyżu. Czego Bóg oczekuje od nas w odpowiedzi na tę łaskę? Wysłuchaj końcowej nauki całości, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Księga Kaznodziei Salomona 12:13. Pytania do dyskusji. 1. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego omówcie odpowiedź na pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczące tego, jak ludzie wierzący w potrzebę przestrzegania prawa Bożego, 10 przykazań, w tym 4 przykazania, mogą uniknąć podstępnej pułapki legalizmu. Czym posłuszeństwo Bogu, nawet najściślejsze i najwierniejsze, różni się od legalizmu i jak możemy te dwie rzeczy w ogóle rozróżnić? 2. Jakie możesz podać przykłady, z cudzego i własnego doświadczenia, opłakanych skutków łamania 10 przykazań? Czego powinny nas one nauczyć o tym, że prawo Boga odzwierciedla Jego miłość do nas? 3. Dlaczego ofiara Chrystusa złożona na krzyżu powinna nam uświadamiać daremność naszych prób zasłużenia sobie na niebo?